Z Warszawy, w której świta, pędzimy do Waszyngtonu, w którym jest Irena Lasota. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ach, dobry dzień dopiero się zaczyna w Warszawie, w Waszyngtonie się ten dzień już skończył. Co słychać u Donalda Trumpa?
No, u niego słychać, zawsze coś słychać. Dzieją się, no ten tydzień był właściwie naznaczony, o ile poprzedni tydzień to były spory Donalda Trumpa z graczami futbola amerykańskiego, to ten tydzień upłynął pod znakiem skandali wokół stosunku Trumpa do żołnierzy i do poległych żołnierzy. Wszystko zaczęło się od pytania we wtorek na jakiejś konferencji prasowej. Dziennikarka spytała prezydenta Trumpa, czy zadzwonił już do rodzin czterech poległych żołnierzy amerykańskich. Żołnierze ci polegli w Nigerze, nie w Nigerii. Nikt zresztą nie wiedział, nawet kongres nie wiedział, że są tam wojska amerykańskie. Mówi się, że tam w centralnej Afryce, w Nigerze, w Czadzie jest niewielka ilość żołnierzy amerykańskich, którzy szkolą te wojska w walce przeciwko grupkom różnych terrorystów tak zwanego pochodzenia islamskiego, którzy są przeważnie bandyci, którzy porywają ludzi na wykup. Otóż na to pytanie, czy już dzwonił do rodzin, Trump odpowiedział bardzo, jak to później obudnie, nie zadzwoniłem, ale też nie ma coś mnie o to pytać, bo inni prezydenci też nie dzwonili. Obama też nigdy nie dzwonił do rodzin poległych żołnierzy. No to oczywiście w ciągu kilku godzin ta informacja została sprawdzona i okazało się, że wszyscy poprzedni prezydenci nie dzwonili oczywiście do wszystkich rodzin, ale starali się do jak największej ilości tych rodzin dzwonić i składać w imieniu państwa wyrazy współczucia. Na to Trump odpowiedział znowu w dosyć taki sposób nieprzyjemny, w końcu zostało to odczytane, że może nie dzwonili, ale na przykład kiedy syn jego szefa sztabu, generała Kelly, jest to bardzo szanowany generał, kiedy ten syn zginął w Afganistanie, prezydent Obama do niego nie zadzwonił. Po czym prezydent Trump zadzwonił do rodziny jednego z czterech poległych żołnierzy i rozmawiał, kiedy ta rodzina jechała na cmentarz. W samochodzie była również kongresmenka, to było na Florydzie, demokratyczna kongresmenka, która natychmiast po usłyszeniu tej rozmowy wezwała prasę i powiedziała, że prezydent mówił w dosyć nieprzyjemny sposób. Powiedział tej wdowie, przecież pani mąż doskonale wiedział, na co idzie, kiedy zapisał się do wojska. No więc tutaj znowu następny dzień, bo to idzie tak każdego dnia, jest jakby inna atmosfera, znowu bardzo napadnięto na Trumpa, że jest niedelikatny i że zresztą sam nie służył nigdy w wojsku, a kiedy Trump był młody, wtedy jeszcze był obowiązkowy pobór do wojska i Trump się wykręcał z tego jak tylko mógł. Więc następny etap, następne rozdanie, to już był właśnie generał Kelly, jak mówię, bardzo zasłużony, który pojawił się w Białym Domu jako podobno jeden z tych dorosłych, którzy mają pilnować Trumpa i z bardzo, bardzo smutną miną bardzo bronił prezydenta Trumpa, co zrobiło na ludziach nie najlepsze wrażenie, ponieważ Kelly właśnie uchodził za takiego, który jest niezależny i że nie będzie robił tego, co wymyśli sztab, że on musi powiedzieć różne rzeczy, jaki to Trump jest delikatny, jak to bardzo Trump lubi rodziny żołnierzy. No więc trzeba powiedzieć, że może to słuchaczowi w Polsce nie wydaje się takie ważne, ale to jednak w Stanach jest bardzo ważne, dlatego że pamiętajmy, że od 1945 roku. Gdzieś zawsze są zaangażowane wojska amerykańskie, nie tylko była wojna w Wietnamie, w której było bardzo dużo poległych, ale od 14 lat żołnierze amerykańscy byli i w Iraku, i w Afganistanie. I zawsze problem weteranów czy też rodzin poległych, no to jest taki temat, który jest, no można powiedzieć, jakoś tabu, więc to, że Trump wszedł w to wszystko, można powiedzieć, w butach i w dodatku jeszcze troszkę przedtem zaatakował senatora McCaina, mówiąc, że co to jest w ogóle za oficer, który dał się złapać. No trzeba powiedzieć, że to jest dosyć absurdalne. McCain, samolot McCaina został w Wietnamie zastrzelony i McCain był przez parę lat w więzieniu w Hanoi, gdzie był torturowany i gdzie się nigdy nie załamał. No więc teraz i McCain wystąpił. McCain zresztą w tej chwili już, co jest oficjalne, walczy z rakiem mózgu. On też wystąpił i właściwie wyśmiał troszkę Trumpa, mówiąc o tym, że Trump w ogóle powinien jak najdalej trzymać się od wszystkiego, co dotyczy poległych żołnierzy, weteranów i tak dalej. Więc to był taki tydzień, w którym w Ameryce wszyscy tym żyli i gdyby nie to, że można znaleźć informacje, no troszkę w gazetach, ale przede wszystkim w zagranicznych mediach, to by człowiek nie wiedział, że były wybory w Japonii, że były wybory w Republice Czeskiej, że trwa właściwie wielki konflikt w Kurdystanie, jeśli można powiedzieć, można to już nazwać Kurdystanem, to znaczy w części kurdyjskiej Iraku i być może właśnie coraz bardziej Bliski Wschód staje się miejscem zapalnym.
Do Polski dotarły informacje o tym, że Donald Trump zapowiedział publikację wszystkich dokumentów dotyczących zabójstwa Kennedy'ego i że udało się przeforsować budżet na rok 2018.
No więc jak zawsze wszystkie te informacje pochodzące od prezydenta Trumpa nie są dokładnie prawdziwe. To znaczy Trump nie wykonał niczego w sprawie dokumentów w sprawie zabójstwa Kennedy'ego. Po prostu prawo dawno temu już powiem, mówiło, że jeżeli nie będzie poważnych zastrzeżeń z którychkolwiek stron, tutaj to dotyczyło między innymi prezydenta, ale kongresu i senatu i CIA i wszystkich możliwych papiery, ostatnie papiery, bo bardzo dużo zostało ujawnionych, mają być ujawnione chyba jutro czy pojutrze, więc tutaj Trump jakby skoczył na tego konia i wiele osób uwierzyło, że do tej pory te dokumenty były tajne, no powiedzmy tak jak aneks do raportu WSW i że ktoś tutaj podjął decyzję. Nie, Trump nie podjął żadnej decyzji, on po prostu podjął decyzję, żeby tego nie blokować. Natomiast w sprawie budżetu powiedział, żeśmy się dogadali, ale jeżeli by czytać i słuchać tego, co mówią senatorowie, kongresmeni, to nie jest to łatwa sprawa. Oczywiście wszyscy by chcieli mieć już budżet, bo inaczej znowu będzie zamrożony budżet i to do końca roku. Ludzie tego nie chcą, żeby to było ani przed świętem Dziękczynienia w końcu listopada, ani przed Bożym Narodzeniem, ale wygląda na to, że walka będzie krwawa, mówiąc przenośnie, i że budżet będzie również związany z nowymi przepisami podatkowymi, co do których też nie ma zgody, nie tylko między republikanami i demokratami, ale wewnątrz każdej z tych partii są różne poglądy na ten temat. No w każdym razie, nawet jeżeli budżet zostanie przyjęty, będzie on całkowicie przeciwny temu, co głosili republikanie i Trump, to znaczy znowu podniesie próg zadłużenia amerykańskiego.
A co o wyborach japońskich napisała amerykańska prasa?
Czy właściwie dobrze się stało, że znowu wybrano, znaczy, że zostaje ten sam premier i że to jest sojusznik i być może będzie on jednak w stanie na Dalekim Wschodzie być bardziej taką, znaczy być nie tylko sojusznikiem Ameryki, ale być może taką łagodzącą siłą. a propos właśnie Dalekiego Wschodu, podawano różne informacje na temat wielodniowego zjazdu Komunistycznej Partii Chin. I tu trzeba powiedzieć, że niektóre analizy były nawet pogłębione, chociaż wydaje mi się, że to słyszałam na BBC, o tym, że nie tylko następuje zwiększenie władzy partii komunistycznej, ale że nigdy od czasów Mao nie było takiej roli partii komunistycznej, że wszyscy są zachwyceni, no, w cudzysłowie mówiąc, tym, że Chiny się tak rozwijają, ale tak naprawdę ten monopartyjność i to, że na przykład we wszystkich większych przedsiębiorstwach musi być zawsze jeden partyjny komisarz, co przypomina nam Związek Radziecki, no i w jakimś sensie Polska, jest jednak groźnym elementem polegającym, że te Chiny rzeczywiście rosną, stają się coraz silniejsze, ale czy one stają się silniejsze i w związku z tym dla nas bezpieczniejsze, czy raczej będą miały i potrzebę niszczenia dysydencji, czy w ogóle jakichkolwiek elementów demokratyzacji w Chinach, czy też Chiny będą troszeczkę próbowały ekspansji. Znaczy Chiny tak czy owak robią ekspansję, budując tak zwane sztuczne wyspy. Olbrzymia ilość Chińczyków przechodzi po prostu na Syberię, ale czy będzie to jakoś mocniejsza imperialistyczna tendencja, tego jeszcze nie wiemy.
To na koniec naszej rozmowy otwieram tygodnik w sieci i to jest informacja, jest rubryka od 20 lat. Ta rubryka jest w rozmaitych mediach Mazurka i Zalewskiego. Wie pani o tę rubrykę?
Oczywiście.
No to czytam. Koniec i bomba. Kto był premierem, ten trąba. Beata Szydło leci ze stanowiska. Dokąd poleci? Tak jak kiedyś pisaliśmy, chyba do Brukseli. Ma startować do Europarlamentu, a na razie sobie trochę odpocznie. Co zdecydowało o upadku Szydło? Bo kto to wiadomo. Ano problem z podejmowaniem decyzji. W PiS krąży mnóstwo historyjek, jak to skonfliktowani ministrowie albo wiceministrowie szli do szefowej rządu, prosząc, by rozstrzygnęła spór między nimi. Szydło słuchała, robiła mądre miny, a następnie mówiła: panowie, musicie się porozumieć. I wychodziła. A ministrowie zgrzytali zębami i pielgrzymowali do Kaczora, błagając o przywódcę w rządzie. No i wybłagali, bo nowym premierem zostanie prezes, trochę szkoda tytułu naczelnika państwa, bo premier brzmi jednak gorzej, ale cóż, podmianka ma się dokonać w listopadzie albo 11, albo w drugą rocznicę powstania rządu Szydło, czyli kilka dni później. Co pani o tym sądzi?
No, przede wszystkim zawsze w tradycji amerykańskiej wszystkie tego rodzaju informacje powinny być potwierdzone z drugiego źródła, ale ponieważ pan cytuje tylko, więc nie jest pan tym drugim źródłem. Myślę, że od jakiegoś czasu rzeczywiście była mowa o tym, znaczy słyszało się, że ponieważ prezes Kaczyński tak czy owak podejmuje decyzje i decyzje, które podejmuje, spotykają się raczej z, znaczy badania opinii publicznej pokazują, że PiS ma wysokie notowania, to być może to jest krok, który być może, ja mówię, być skierowany na to, żeby już nie mówiono, że to są jakieś szare eminencje, że rząd naprawdę nie jest w rządzie, ale chciałbym naprawdę zobaczyć, co wyniknie z tego przetasowania. Czasami, o ile rozumiem, ten tygodnik jest też dosyć blisko rządzących, tego rodzaju informacje są czasami informacjami, które mają też przechylić ten języczek uwagi, czy na przykład stworzyć atmosferę kłótni, atmosferę sporów, ponieważ jeżeli to ma się odbyć wszystko w listopadzie, czyli za 3 tygodnie mniej więcej, to jest bardzo dużo czasu na to, żeby nastąpiły różne przesunięcia i żeby różni ministrowie, których nazwiska są wymieniane, że będą na wylocie, próbowali coś w tej sprawie zrobić. No, to jest, powiedziałbym, taka raczej informacja, która nie bardzo przystoi, znaczy jeżeli to tak w ogóle jest, to nie przystoi, żeby one przechodziły przez jakieś tygodniki i tego rodzaju informacje, one powinny wyjść po prostu od sfer rządzących jako oficjalna informacja, a nie na przykład jako testowanie, więc... Nie wiem. Pan dokładnie pytał o co w tej sprawie, co ja myślę o tym?
O to zapytałem i odpowiedź uzyskałem.
Aha, dobrze.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Z Waszyngtonu mówiła pani Irena Lasota. Jest godzina 7:25, słuchają Państwo Poranka Wnet. W poniedziałek, 23 października w studiu dr Aleksander Temkin, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Reforma Gowina już jest na stole, została ogłoszona. Co na to Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, co pan doktor sądzi o reformie Gowina?
Niepokoi nas bańka propagandowa, która została utworzona wokół tej reformy. To znaczy reforma jest przedstawiana jako wielki skok w nowoczesność, jako wielka zmiana. Natomiast jeżeli zobaczymy, kto ją tworzył, okaże się, że są to aktorzy, którzy doprowadzili do zapaści naszej nauki i naszej uczelni w ostatnich 15 latach. Samo ministerstwo mówi o tym, że od 2005 roku z polskich uczelni uciekło 30 tysięcy naukowców. I dzisiaj ludzie odpowiedzialni za ten stan, godny pożałowania stan nauki i uczelni, współtworzą tę reformę razem z Gowinem i nim faktycznie oddaje się pełnię władzy na uczelniach. To znaczy treścią tej reformy nie jest nic innego niż bardzo nieciekawy, żeby nie powiedzieć brudny deal pomiędzy rektorami, pomiędzy towarzystwem rektorskim a Gowinem. Można powiedzieć, czyli z jednej strony władza rektorów zostaje niesłychanie wzmocniona przez tą ustawę, to znaczy ona jest poza jakąkolwiek kontrolą użytkowników uczelni, obywateli uczelni. No a z drugiej strony rektorzy dają Gowinowi zielone światło na rozprawienie się z resztkami systemu, to znaczy ustawa doprowadza do zniszczenia szkolnictwa wyższego poza Krakowem, Warszawą i Poznaniem. Z naszych symulacji wynika, że około 40% kierunkach nie będzie już nauczania na poziomie magisterskim. Nie będzie możliwości prowadzenia nauki i całe regiony, uczelnie takie jak Uniwersytet Szczeciński, jak Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, czyli uczelnie, które niesłychanie ważne dla życia tych regionów, bez których Polska będzie pustynią kulturalną, społeczną, gospodarczą, one znikną. To jest absolutnie, to uderza absolutnie w podstawy zrównoważonego rozwoju kraju, o którym tak dużo mówi pan premier Morawiecki. Jest absolutnie z tym niespójne, niekompatybilne. No i trzeba powiedzieć, że jest jednocześnie niezaskakujące. To znaczy pan premier Gowin prowadził taką politykę w poprzednim rządzie. Słynna była ta reforma, odkręcana reforma likwidująca małe sądy, która była określana wtedy przez opozycję jako zwijanie państwa. No niestety mamy tu do czynienia ze zwijaniem państwa na wielką skalę, tylko teraz jeżeli chodzi o uczelnie.
A nie ma pozytywnych aspektów tej reformy wzmocnienia uniwersytetów, tych najważniejszych uniwersytetów, Uniwersytetu Krakowskiego, Warszawskiego, czy nie ma wpisanego systemu lepszej kariery dla młodych naukowców, innego systemu wynagradzania, grantów i tak dalej. To takie były patologie, które być może ta reforma jednak coś im daje. Czy
niestety,
pan takiego nie zauważył?
Niestety, no ta reforma oczywiście to jest bardzo, bardzo duża ustawa, w związku z tym oczywiście tam są przepisy, które należy pochwalić. Niestety ramy tej reformy są upiorne i są antyrozwojowe. rozwojowe.
To jeszcze raz powiedzmy o tych ramach reformy. Co jest upiornego w tych ramach?
Zniszczenie uczelni regionalnych.
Ale dlaczego? Skąd się bierze? Dlaczego pan mówi zniszczenie? Bo co?
Dlatego, że nie będzie można uprawiać tam nauki.
Ale dlaczego nie będzie można?
No to są już takie sprawy bardzo techniczne. To znaczy chodzi o powiązanie uprawnień do doktoryzowania i habilitowania z kategorią naukową jednostki. I uczelnie, które mają, i dyscypliny, które mają kierunki dzisiaj B, stracą uprawnienia i stracą możliwość również prowadzenia studiów magisterskich na poziomie o profilu ogólnoakademickim. I to oznacza, że właśnie w Szczecinie zniknie uniwersytet.
I to oznacza, że
młodzież z tych miast będzie musiała uciekać, że ambitna młodzież będzie musiała uciekać. No i skąd, jeżeli myślimy właśnie na przykład o ziemiach odzyskanych, to no to jaka w takim razie czeka przyszłość? Jaka czeka przyszłość chcących się uczyć młodych ludzi ze Szczecina do Greifswaldu?
Ale stracą na mocy ustawy? Czy
na mocy ustawy.
Po prostu tak, ustawa przesądzi o tym?
Ustawa o tym przesądzi. I to jest, ustawa o tym przesądzi, i to jest wielkie marnowanie zasobów. To znaczy, rozumiemy intencje wzmocnienia uczelni centralnych Krakowa, Warszawy i Poznania, ale to nie oznacza, że musimy wepchnąć resztę Polski w pozycję podwykonawczą, w pozycję no, takiej swoistej kolonii Krakowa, Warszawy i Poznania. To znaczy, to jest wizja kraju odstręczająca, niesprawiedliwa. I te elementy reformy oraz antydemokratyczny jej charakter, to znaczy właśnie to, że rektorzy stają się no, takimi folwarcznymi panami swoich uczelni, no jest nie do przyjęcia.
Niestety. A kto wybiera rektorów?
Rektorów wybiera wspólnota, natomiast kandydatów przedstawi zewnętrzna rada uczelni, która jest poza kontrolą uczelni.
Jeszcze jedno pytanie. Jest pan w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie. Czy poinformował pan prezydenta o tej opinii, którą pan wygłosił teraz w poranku wnet?
Byłoby nieroztropnością z mojej strony, gdybym wypowiadał się w imieniu całej Narodowej Rady. Trwają debaty. No i bardzo wiele głosów jest krytycznych. Warto też zwrócić uwagę na stanowisko Solidarności, która jest niesłychanie krytyczna wobec tej ustawy i która zgłaszała fundamentalne poprawki wobec tych podnoszonych również we mnie kwestii. I zachęcam również do zapoznania się na łamach państwa, na falach Radia Wnet ze stanowiskiem Solidarności Akademickiej w tej sprawie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Doktor Aleksander Temkin był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:33. Dobrego dnia, panie doktorze.